Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest pan dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Mówi się często o postępie w dziedzinie techniki, nauki szeroko rozumianej. A co z kulturą? Czy kultura też się zmienia i czy zmiana oznacza postęp?
Z pewnością zmienia się. Zmienia się świat, ale mam na myśli tutaj świat człowieka. Świat społeczny, bo nie ma kultury bez społeczeństwa, do czego jeszcze wrócimy. Skoro tak, skoro rzeczywistość stricte ludzka jest zmienna, to i kultura jego jest zmienna. Człowiek jest twórcą kultury, a kultura twórcą człowieka. Zatem zmiana na pewno, kultura jest procesem tej rzeczywistości ludzkiej, ale czy postęp? Może być regres. Różne koncepcje i różne rozumienia kultury w dziejach pokazywały różne właśnie jej rozumienia. Jednym z nich jest też kultury jako permanentnego postępu ludzkości, ale tutaj kultura rozumiana by była albo tożsama z cywilizacją na przykład.
Na ile istotne w rozumieniu, definiowaniu kultury dziś jest wiedza dotycząca rozumienia tego pojęcia i przemian, które przez wieki zachodziły, czyli te wyniki procesu zmian w kulturze.
Jeszcze ponad 100 lat temu, na początku XX wieku, w antropologii społecznej czy szeroko rozumianej antropologii kulturowej, dwóch takich autorów jak Morgan i Taylor definiowali kulturę poprzez utożsamienie jej z cywilizacją. I rzeczywiście kultura w sensie ewolucyjnym, a mam na myśli tu ewolucjonizm właśnie kulturowy, nieprzyrodniczy, niebiologiczny, była postępem, to znaczy generalizując dzieje ludzkości czy rozwoju właśnie owej kultury, cywilizacji, bo te pojęcia są tu tożsame, przebiegały według pewnego schematu. Od dzikości do stanu barbarzyństwa, od barbarzyństwa do cywilizacji, tam cywilizacja starożytna, nowożytna. Oczywiście ta periodyzacja jest bardziej złożona i nie mamy tutaj czasu jej rozwijać. Ale tu kultura jest rozumiana jako cywilizacja. Natomiast samo pojęcie kultury, podobnie jak inne pojęcia ogólne, na co trzeba zwrócić uwagę i mocno podkreślić, ma charakter historyczny. A co to znaczy? To znaczy, że jak inne pojęcia ogólne i historyczne zarazem, jest zmienna. To znaczy jej forma jest stała, takiego pojęcia, ale treść zmienna. I zależy nie tylko od zmiennych właśnie wzorów konfiguracji kulturowych, ale także od czasu historycznego, a nawet w tym samym czasie historycznym, w tej samej kulturze mogą być różne treści, czyli znaczenia samego pojęcia kultury. Mamy wielość definicji i różnorodność definicji kultury. Może odwołałbym się do jakiegoś takiego etymologicznego i klasycznego jej rozumienia. Przypomnę, że Grecy na przykład nie używali pojęcia kultury, ale na przykład paideia, jako wychowania. Ale my w sensie takim historycznym odwołujemy się do pojęcia kultury, które pochodzi od Cycerona. I kultura w języku łacińskim znaczy tyle, co kultura agri, pielęgnowanie, hodowla. I odnosimy ją na przykład do kultury uprawy roli, kultura pielęgnacja winorośli. Natomiast właśnie Cyceron różnia kultura agri od kultura animi, czyli tego, co ewoluuje i określa całokształt dorobku ludzkości, tej pielęgnacji człowieka. Ale żeby go pielęgnować, trzeba zasiać w nim to ziarno rozumu, które pielęgnujemy, no i przejawia się na przykład w filozofii albo w tej myśli intelektualnej, w rozumie ludzkim. Mamy tu na myśli właśnie ten postęp, czy to dojrzewanie, tą hodowlę w znaczeniu niematerialnym, ale duchowym, intelektualnym. I tutaj można powiedzieć, że następuje postęp. Bo widzimy, że jeżeli wychowujemy człowieka, kształcimy go, podlega on socjalizacji, edukacji, no to niewątpliwie staje się inny, wznosi się wraz z wiedzą, poszerza się jego rozumienie, ale i ogląd świata, i wizja świata, ale i nie tylko świata, ale i siebie i innych w tym świecie. I w takim znaczeniu Mamy to pojęcie kultury jako ta metafora kultura animi w znaczeniu właśnie kształtowania ducha, umysłu przez chociażby filozofię. Dzisiaj byśmy powiedzieli nauki humanistyczne, pewne idee, czyli tą sferę ducha ludzkiego.
Mówił pan o tej klasycznej, jeśli tak można powiedzieć, definicji kultury, znanej pewnie z podręczników szkolnych, definicji encyklopedycznych. Pytanie jednak, czy dziś to nie przeżytek? Mówimy tutaj o kulturze jako procesie dbałości, o czymś, co wymaga pewnych wyrzeczeń, cierpliwości, czasu przede wszystkim współcześnie. To, co wymaga czasu, bywa, że się od tego odchodzi. Chcemy dziś efektów natychmiastowych. Kto ma dziś czas, żeby pielęgnować siebie, swój rozwój intelektualny, duchowy, by poświęcać na to całe godziny, miesiące, lata? My chcemy efektów od razu. Czy ta kultura jako uprawa tego, co w człowieku najlepsze, najpiękniejsze, jest jeszcze aktualna i uniwersalna?
No to pytanie jest złożone i tutaj odpowiem pokrętnie i chyba na samym końcu, ale zgadza się. Samo pojęcie kultury, jej rozumienie, to co pani wspomniała, pielęgnacja wyższych wartości, czyli tej uprawy działalności artystycznej, intelektualnej, ale także prawno-politycznej na przykład, ono przeszło w historii i mówimy tutaj o historii cywilizacji Zachodu, o kulturze Zachodu, a więc o wartościach, które uznajemy na przykład za wyższe, jako te duchowe, te, które ukształtowały się, są dla nas cenne i przez nas pożądane i te, które chcemy urzeczywistniać jako pewne nie tylko już idee, ale też ideały na przyszłość. Niekoniecznie one są pożądane i realizowane w innych kulturach czy innych cywilizacjach. Zatem dodam, już na początku XX wieku właśnie Taylor stwierdza, i tu może podam definicję, że kultura, czyli cywilizacja, to złożona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, ale i obyczaje, ale także inne zdolności i nawyki człowieka, które człowiek nabywa jako członek społeczeństwa. Co więcej, to jest początek XX wieku. Ale już w latach 50. XX wieku dwójka uczonych, antropologów społecznych, antropologów kulturowych, jak Kreber i Klughorn, próbowali zebrać wówczas, w połowie XX wieku, wielość definicji samej kultury. Proszę sobie wyobrazić, że już wówczas naliczono ich 168 określeń kultury. W latach późniejszych zebrali ich ponad 300. Ale już od lat 80. bodajże, a tym bardziej dzisiaj, nikt nawet nie liczy, ile mamy definicji, określeń kultury. Po prostu co badacz, czy ktoś, kto podejmuje się pisania, czy analizy kultury, wprowadza swoje znaczenia, wyróżnia jakiś aspekt, który jego zdaniem jest ważniejszy od innych. Więc mamy wielość tych definicji, różnorodność, co uświadamia nam kłopoty teoretyczne z ustaleniem definicji kultury. Ja uważam, nie tylko ja, że nie ma jakiejś jednej ogólnej, uniwersalnej i powszechnie obowiązującej definicji. Jeżeli ktoś pyta mnie o kulturę, to ja wtedy odwracam owe pytanie i pytam, a o co pyta ten, kto pyta? Czyli czego on oczekuje? Czy pyta mnie to człowiek zaangażowany religijnie, czy ktoś, kto jest zaangażowany w jakiś rozwój techniczny, czy może nauki, a może po prostu zwykły człowiek żyjący i ma problem z zrozumieniem wielości znaczeń kultury. I to jest ważne, bo okazuje się, że w obiegu właśnie funkcjonują setki definicji, określeń, które są między sobą konkurencyjne, a czasami po prostu sprzeczne z sobą, a wręcz wykluczające się. Ale także i teorie, które tworzą czy replikują niekończące się spory. Właśnie spory o co? O kulturę. Ale to jest istotne, ponieważ są to spory zarazem o człowieka, skoro kultura jest twórcą człowieka. A więc spór o kulturę, co to jest kultura, jakie ma znaczenie dla człowieka, co ją konstytuuje, jest moim zdaniem tak samo jak spór o naturę człowieka, istotę człowieka, kim jest człowiek, jest moim zdaniem niezakończony. I bardzo dobrze tutaj dodam. Dlaczego? Bo to tylko świadczy o tym, że świat człowieka, czy kultura tutaj, nie jest jednowymiarowa. I człowiek nie jest jednowymiarowy. To znaczy nie daje się zredukować i sprowadzić do jakiegoś jednego elementu wyjaśniającego. To bardzo dobrze.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Pojęcie kultury i wszystko, co z różnymi postaciami tego pojęcia się wiąże dzisiaj, jest wciąż na tyle istotne dla współczesnego człowieka, że chociażby tak wiele definicji się pojawia, zmagania się z próbą nazwania, do określenia tego, co nas otacza, co dzisiaj tworzymy, w czym uczestniczymy. Z jednej strony można powiedzieć, zbyt wiele definicji to po prostu bałagan, ale jednocześnie patrząc, dostrzegając pozytywną stronę tego zjawiska, ludziom ciągle na kulturze zależy. Jakoś ich zastanawia. Chce nam się o kulturę pytać. No to jest dobra strona tych przeróżnych przemian, które obserwujemy.
Tak, bo to także świadczy o tym, że rzeczywistość, w której żyjemy. Wszelka aktywność człowieka ma jakiś charakter kulturowy, albo inaczej bym powiedział społeczno-kulturowy, a więc dynamiczny, a więc jest zmienna. No, nie żyjemy w konserwie, czyli nie jesteśmy zapakowani w takim środowisku, w którym nie ma żadnej zmiany. Sami się zmieniamy. Rzeczywistość, tak samo kulturowa, jest in statu nascenti, w ciągłym ruchu, w ciągłym stawaniu, a więc jest dynamiczny. Ale ten pozorny, moim zdaniem, bałagan terminologiczny, czyli niemożność jakiegoś stworzenia uniwersalnej definicji znaczenia pojęcia kultury, jest moim zdaniem pozornym chaosem. Świadczy o pozytywnym aspekcie naszego życia. No właśnie, że nie jest jednowymiarowy. Ale wśród uczonych, tutaj z różnych dyscyplin, filozofów kultury, antropologów kulturowych, społecznych, panuje przekonanie i zgodność co do pewnych takich konstytutywnych momentów, jeżeli mówimy o kulturze. Jakie to są te elementy czy te momenty? Przede wszystkim kultura ma charakter, czy musi mieć charakter, albo ten aspekt społeczny. To znaczy, że nie można zrozumieć kultury bez społeczeństwa, czy w oderwaniu od społeczeństwa. Nie ma kultury bez społeczeństwa. A zatem społeczny charakter kultury decyduje o zróżnicowaniu wewnętrznym kultury. Społeczeństw mamy wiele, więc wiele różnorodnych będzie tutaj znaczenie. Jeżeli powiem, że kultur jest wiele, to jest truizm. Tak, tylko z tego truizmu wynika coś ważnego, że różnią się one między sobą. Kultura to rzeczywistość historyczna. Jak powiedziałem, tak jak i pojęcia ogólne, a więc jak historyczna, zatem jest takim zespołem form świadomości społecznej i realizuje się przez praktykę ludzką, ale historyczna znaczy zmienna. Po trzecie, tutaj ten trzeci element, kulturę można pojąć jako system symboli. Wszelkie formy aktywności człowieka w kulturze, religijne, poznawcze, naukowe, artystyczne, to wszystko jest w kulturze. A więc to są pewne symbole, to są działania ludzkie traktowane jako właśnie symboliczne. A one przekazują pewną treść, ale najważniejszym symbolem jest język. Bo za pomocą języka przekazujemy właśnie innym pewne formy symboliczne. One służą porozumiewaniu się, komunikowaniu. A więc powiedzieliśmy charakter społeczny, historyczny i symboliczny. Tutaj język. Po czwarte, jeszcze dodam, kulturę pojmuje się jako organicznie powiązaną całość, instrumentalnie, a więc ma charakter funkcjonalny. Nie można jednego elementu danej kultury rozpatrywać w oderwaniu od innego, tylko jako pewną całość organiczną. Jak i człowieka. Wie pani, idę dzisiaj do pani na rozmowę i widzę klinika oka. No co to ma być? Klinika oka? No człowieka, całego człowieka. Oko jest jednym z tych elementów, które jesteśmy wyposażeni. Tak samo nie ma kultura czegoś. To coś funkcjonuje w całości. No i wreszcie po piąte na koniec uznaje się, że kultura to zjawisko psychologiczne. A co to znaczy? To znaczy, że jest jednocześnie faktem psychologicznym i społecznym, przy czym kultura jest bytem ponadosobowym, a to znaczy, że jej ostatecznym źródłem jest umysł ludzki. Człowiek twórcą kultury.
Pięć aspektów, o których pan powiedział, składających się na rozumienie kultury, 5 aspektów, co do których zgadzamy się, że istnieją. Mogą być zmiany i są zmiany, ale niepełną będzie definicja kultury, jeśli powiemy, że to na przykład tylko przemiany w języku. Ale jednocześnie, jeżeli chcemy przyjrzeć się procesowi, który zachodził w kulturze 200 lat temu i opieramy naszą analizę na tych 5 czynnikach wspomnianych. Jeden z nich może być zastanawiający, niezrozumiały, dziwaczny nawet, jakiś aspekt dotyczący historii, języka, przemian społecznych. Dziś powiedzielibyśmy nie, te przemiany kulturowe 200 lat temu to jakiś był regres. To niemożliwe, żeby kultura jakoś mogła się rozwijać, biorąc pod uwagę dziś czasy współczesne, a czasy minione.
Pojęcie kultury, jeszcze raz tutaj może wróćmy do tego, jest pojęciem bardzo szerokim, wieloaspektowym, jak powiedzieliśmy. To znaczy, że zawiera w sobie pewne regularności, które są przypisane albo immanentne zachowaniom ludzkim, typowo ludzkim. Mogą one zawierać sobie, odnosić się na przykład do przedmiotów, ale i do istot różnych, do przedmiotów żywych, nieożywionych, istot nawet nadprzyrodzonych, bo bogów, bóstw, mitów, ale kultura też zawiera sztukę, technologię, technikę, ale i religię właśnie, ale też jakieś struktury społeczne. Więc myślę, że tutaj należałoby jeszcze odróżniać te pojęcia, jak definiujemy ową kulturę, czy właśnie tak jak Taylor chciał, jako cywilizację. Przypomnę, że pojęcie cywilizacji jest stosunkowo młodym pojęciem. Pojęcie kultury odnosiłem do Cycerona, do tej kultura animi, do tej uprawy, hodowli, ducha, intelektu, rozumu. Natomiast civis jest pojęciem jakby bardziej technicznym. Civis odnosi się do struktury państwowej, polityki, państwa, a więc jest pojęciem, które dopiero gdzieś funkcjonuje w XVIII wieku za sprawą chociażby Fergusona na przykład. Książki Fergusona, a więc od oświecenia. I związane jest z cywilizacjami. Bym to porównał raczej do takiego technicznego ujęcia. To są właśnie na przykład zorganizowanej struktury społecznej, państwowej, instytucji. My mamy cywilizację, mamy strukturę prawną, polityczną, rozwiniętą służbę zdrowia, rozwiniętą edukację. A kultury pierwotne, żeby nie użyć pojęcia prymitywne, aczkolwiek pierwotne też mogą być prymitywne. Nie mają, ale to nie znaczy, że są gorsze, bo tutaj nie wartościujemy my dzisiaj, nie wartościujemy. Mówimy, są inne, nasza jest lepsza, bo korzystniejsza dla nas, przyjaźniejsza. Ale ludzie w pierwotnych kulturach, nie mając nauki, postępu cywilizacyjnego, technologicznego, naukowego, wcale nie byli, a czasami się wydaje, że byli bardziej szczęśliwi niż w naszej rozwiniętej, permanentnym, byśmy powiedzieli, postępie cywilizacji. Co uznać za ten postęp, rozwój cywilizacji? No, jeśli popatrzymy na XX wiek, totalitaryzmy, nawet tutaj w cywilizacji Zachodu. 2 wielkie totalitaryzmy, 2 wielkie wojny. Do dzisiaj mamy, toczymy wojny. To uznamy, że to jest postęp? I jedni badacze kultury powiedzą tak, bo w kulturze istnieje permanentny postęp, natomiast zdarzają się regresy. Inni powiedzą nie, postęp jest pewnym mitem. I tu odwołałbym się na przykład do takiego filozofa też oświecenia niemieckiego, jak Immanuel Kant, który właśnie o kulturze, jak mówił, to mówił o kulturze, która jest pewnym końcowym celem, jaki człowiek właśnie ma wobec siebie, wobec ludzkości. Tym celem jest człowieczeństwo i przeciwstawia pojęcie kultury diametralnie czemuś różnemu, czyli przyrodzie. Kultura w takim znaczeniu jest czymś radykalnie różnym od przyrody. Jest wynikiem działalności człowieka. Przyroda natomiast to rzeczywistość, która rozwija się i kształtuje poza świadomością ludzką. Jest od człowieka niezależna. Zatem tylko w kulturze nasze działania mogą być celowe, ale celowe mogą być, jeżeli są wolne. Człowiek musi być wolny. Nawet jeżeli nie jest wolny, to powinien postulować ową wolność. W przyrodzie nie ma działań wolnych. W przyrodzie wszystko dokonuje się na zasadzie determinizmu, takiej kauzalności, czyli takiego przyczynowo-skutkowego determinizmu. Zatem można tutaj powiedzieć, że jest to znowu szerokie rozumienie kultury, obejmujące sferę cywilizacji oraz tak zwaną sferę obiektywizacji ducha, czyli tych dzieł. Jakby mnie pani zapytała teraz, no a co to są te dzieła kultury? To bym odpowiedział, że jest to obiektywizacja subiektywnej treści świadomości. Czyli pomyślałem tekst o kulturze, ale on jest mój indywidualny w mojej subiektywnej świadomości. Teraz napisałem go i jeszcze wyartykułowałem i opublikowałem. Czyli zobiektywizowałem, wyszedł ten tekst jako książka albo artykuł i on już jest niezależny ode mnie, istnieje obiektywnie, jest intersubiektywny, sprawdzalny, kontrolowalny. Może go pani przeczytać, się do niego odnieść i on już jest dziełem kultury, a nie tylko moją subiektywną treścią.
Czego możemy dowiedzieć się o kulturze dziś w oparciu o przeróżne definicje, poglądy współczesnych filozofów? Mówię tutaj o czasach nam najbliższych, XX, XXI wiek. Jaka dziś ta kultura jest, gdybyśmy sobie prześledzili wybrane poglądy?
Zawsze dla kogoś będzie to ucieczka albo brak przypomnienia kogoś istotnego. Jeżeli mówiłem tutaj o kulturze, to mówiłem w takim kontekście bardziej klasycznym, nowoczesnym, z perspektywy właśnie nauki, filozofii, no właśnie XX czy pierwszej połowy XX wieku, zanurzonej w czym? W nowoczesności, moderności, jednak w racjonalności, w tych ideałach jeszcze oświecenia, ale i nie tylko, bo już to oświecenie zostało przekroczone. Ale na przykład z perspektywy antropologii społecznej czy antropologii kulturowej, gdzie też przejawia się ta myśl filozoficzna czy pewne ideały, bo pewne rozumienie człowieka i kultury tutaj się pojawia. Ukształtowały się na terenie, albo inaczej, obrębie Europy, myślenia europejskiego, cztery takie szkoły. Więc z jednej strony ewolucjonizm kulturowy, który właśnie zakłada co? Postęp, ewolucję kulturową. Ja o tym wspomniałem. Zatem przechodzimy pewne stadia, przechodziliśmy. Jeżeli patrzę na kultury niższe, załóżmy taki polski badacz Malinowski, będąc na tych, on to nazywał wyspy Trombriandii. Dzisiaj to są po prostu, to jest Polinezja. Pytał, co oni widzą we mnie, a co ja widzę, patrząc na nich. A więc jak patrzył na te kultury niezłożone, proste, to widział w nich swoją przeszłość. Myśmy tacy byli, ale myśmy właśnie, ta nasza kultura ewoluowała. A ta figura dzikiego, jak on patrzy na mnie, to co widzi? No widzi swoją przyszłość, bo ten postęp jest nieuchronny. Powiedzieć o kulturze tutaj to tyle, co wskazać jej genezę. Od dzikości przez czy od barbarzyństwa przez dzikość do cywilizacji. Ale to wszystko ulega zmianie. Potem mamy strukturalizm, mamy także dyfuzjonizm, funkcjonalizm. W drugiej połowie XX wieku ulega to zmianie. Nadchodzi era ponowoczesności. Coś, co się też ogólnie określa jako postmodernizm. Nie lubimy tego pojęcia. Jest takim straszakiem. Postmodernizm, co się pod tym pojęciem kryje? No wiele znaczeń. Ono nie pochodzi z filozofii. Ono, to pojęcie pochodzi dokładnie, chyba jak pamiętam, z architektury. Ale zostało adoptowane przez wiele dziedzin współczesnych dyscyplin i ma też różne znaczenia. Ale na przykład w latach 80. w tym kontekście antropologii kulturowej, w 1984 dokładnie, powstaje taka praca, książka o antropologii, zbiór taki pokonferencyjny, wydany w Santa Fe w 1984, zatytułowany Pisanie kultury. Można pisać, opowiadać, tworzyć narrację, interpretować. A więc jak był strukturalizm, to zaczęto tworzyć poststrukturalizm. Zaczęto mówić jeszcze inaczej. Nie dosłownie postmodernizm, tylko że jesteśmy, mówimy o kulturze z perspektywy interpretacjonizmu, procesualizmu, poststrukturalizmu, neopragmatyzmu. A więc nowe pojęcia, nowe rozumienie, nowe ujęcie kultury. Bardzo ładnie to pokazuje spór, który toczył się wtedy też właśnie pod koniec XX wieku, a który do dzisiaj ma znaczenie. Między Obeisekerem a Szalinsem, dwóch antropologów kulturowych, ale i takich filozofujących, uczonych. Spór o śmierć kapitana Cooka. Może króciutko tylko powiem. Przypomnę, chodziło o wyjaśnienie, dlaczego kapitan Cook zginął na Hawajach. Szalins z perspektywy takiego materializmu, z perspektywy cywilizacji Zachodu, opisuje to, że Cook padł ofiarą mylnej identyfikacji i został złożony w rytualnej ofierze. Krótko mówiąc, padł ofiarą mylnej interpretacji religijnej. Gdy przybył po raz pierwszy na wyspę, to wtedy był czas obchodów na przykład uroczystości ku czci Boga, płodności Boga Lono, został przywitany jak Bóg, został utożsamiony z Bogiem, źle zidentyfikowany i tak go potraktowano jak Boga. Cook się wtedy poczuł bardzo wyróżniony i jego załoga. Natomiast Rok później powraca na Hawaje, ponieważ gdzieś tam podczas burzy, sztormu statek został uszkodzony celem naprawy tego statku, ale trafił źle. Już nie było świąt Boga Lono, a więc ci Hawajczycy nie uhonorowali go jak Boga. Wręcz odwrotnie, wodzowie wycofali się w głąb lądu, zostali wojownicy. No i gdy wrócił, to właśnie był już okres niepomyślny, skutkiem czego według Szalica natrafił na tabu i zmianę cyklu obrzędowego. Król odszedł, cytuję, w głąb lądu, a śmierć lokalnego wodza doszło do konfliktu. Nie potraktowali już ich tak z takim wyróżnieniem. Sprawiło, że Lono musiał umrzeć. A więc został złożony w ofierze. Na to odpowiadał Bejseker. Szalins mówi do swojego kolegi uczonego. A w czyim ty imieniu mówisz, że Cook został potraktowany jak Bóg Lono? W imieniu cywilizacji zachodu, kultury, mówisz naszymi pojęciami o kulturze ci obcej. Nie znasz ich wzorów. Czy mówisz w imieniu Hawajczyków? No i zaczął się spór i kłopot. W czyim imieniu my mówimy? Bejseker twierdzi, że wywody Szalinsa to typowy imperialistyczny mit zachodu, czyli myślimy pojęciami. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć do końca innych kultur, ich wzorów. Nakładamy swoje znaczenia. No, w takim razie, mówi dalej, Hawajczycy traktowali Cooka jak zwykłego wodza, a nie Boga. I Cook był cywilizatorem, że się tak wyrażę, który przekształcił się w dzikusa, gdy zaczęły się kłopoty z wyprawą. Cook po prostu pokazał na przykład, czym jest agresja, broń. Padł ofiarą, krótko mówiąc jeszcze, Hawajczycy wcale nie byli irracjonalni, nie ulegli jakimś mitom religijności, co my traktowaliśmy irracjonalnie, tylko byli bardzo racjonalni i pragmatyczni. Ale to była racjonalność w ramach ich wzoru kulturowego. To było ich pragmatyczne zachowanie. Zachowali się normalnie. Dla nas nienormalnie. I stąd rodzi się teraz pytanie, co my możemy powiedzieć o innej kulturze? Możemy ją co najwyżej interpretować. Możemy o niej pisać, ponownie pisać o kulturze. Możemy opowiadać o niej, słać jakieś narracje, przypowieści, ale czy to będzie miało wartość prawdy naukowej, czegoś obiektywnego? No, ci badacze ponowocześni powiedzą nie. Nie, nie ma takich kryteriów, które by to twierdziły. Dlatego, co niektórzy i współcześnie, znowu odchodzi się od takiego rozumienia. Bo dlaczego? Ponieważ samo porównywanie kultur byłoby już niemożliwe. A przecież porównujemy, jakoś współpracujemy, kooperujemy z innymi kulturami, poznajemy ich i rozumiemy, a oni nas. Co nie znaczy, że się akceptujemy totalnie, że przyjmujemy ich wzory, a oni nasze.
Zatem jakie mamy dziś rozumienie kultury, albo raczej rozumienia, także w kontekście tego wątku poruszanego przez pana przed chwilą? Jakich pojęć używamy do definiowania innej kultury, oceniania pewnych działań? Czy mamy do tego prawo? Czy ma to wartość?
Tu jest znowu kłopot, bo znowu mamy dziesiątki definicji, mnóstwo teorii. Odwołałbym się do jednej z takich przeze mnie akceptowalnych. Definiowałbym kulturę jako rzeczywistość konstytuującą się, czyli osadzającą się na wartościach poznawczych, religijnych, artystycznych, prawnych, politycznych, ale których istnienie tych wartości, ja zakładam tutaj, przyjmuję takie rozumienie wartości jako bytów in reale. Nie istnieją jak byty w sensie substancjalnym, tak filozoficznym, jak przedmioty, ale obowiązują. Obowiązują, to znaczy, że wartości są formą dla znaczeń. Mam pojęcie wartość prawdy. To jest tylko forma, ale teraz to pojęcie i ta forma zawiera treść, znaczenie. Co znaczy prawda dzisiaj? A więc Szalins mówił, że to, co mówi, jest prawdą. Bejseker mówi, że nie, ty się mylisz, w czyim imieniu mówisz. To, co Hawajczycy mówią o sobie, to jest prawdą. Co mówił Arystoteles, czy mówił prawdę? Też używał pojęcia prawdy. Tak, w tamtym czasie, w starożytnej Grecji, on mówił prawdę. Ale już dla średniowieczników nie była to prawda, bo była inna prawda. Bóg był prawdą i to też nie byle jaki Bóg, tylko chrześcijański. Dla oświeceniowców tą prawdą był rozum. Kultura, która konstytuuje się przez różnorakie znaczenia, ale każdorazowo one są z obiektywizowanymi znaczeniami. Nie istnieją, a obowiązują wartości. Czyli jeżeli ja jestem uczonym, wartością, którą ja realizuję w swojej kulturze, jest wartość prawdy. A więc moje poznanie, moje działania mają być skierowane ze względu na, powinienem kierować się treścią, czyli znaczeniem pojęcia prawdy. Opisywać rzeczywistość taką, jaką jest, a nie jaką powinna być, czy jaka mi się wydaje, albo jaką bym chciał. Człowiek, który zajmuje się sztuką, powinien realizować wartość piękna, a nie brzydoty. Ale znowu, co to jest to piękno? Bo to, co jest, wiemy, że się relatywizuje. Prawnik powinien realizować wartość czy ideał sprawiedliwości. Człowiek religijny, ideał świętości i tak dalej, i tak dalej. Zatem może powiedziałbym na koniec, tak? Kultura czy działania kulturowe, a wszelkie nasze działania, no, czyli aktywność nasza kulturowa, są działaniami, jeszcze raz powtórzę, celowymi. W sensie teleos z grecka cel. Ale jeśli tak, to te działania są wolne. Musimy być istotami wolnymi. Nawet jeśli ktoś twierdzi, że nie jesteśmy wolni, bo zdeterminowani przez historię, na przykład jakby chciał Hegel, przez przyrodę, w kulturze jesteśmy wolni. Nasze działania jako działania są wolne, celowe, bo są świadome.
Czy możemy wysłać tak na zakończenie tej rozmowy telegram, taką dobrą wiadomość o kulturze, która się nie kończy, nie skończy? Człowiek ma szansę na postęp, który nie będzie destrukcją, czy też już tylko nawiązania, analizy tego, co w cudzysłowie wczoraj, tego, co minione?
No nie, nie to, co minione. Oczywiście nic, i tu znowu powiem, w kulturze nie dzieje się na zasadzie wystrzału z pistoletu. To jest proces, ale ten proces jest wytworem ludzkiej, świadomej działalności, świadomej, bo celowej. Wtedy taka rzeczywistość, która powstaje, ta kulturowa rzeczywistość w różnych wymiarach, w różnej aktywności, jak powiedziałem, artystycznej, religijnej, poznawczej, ale i politycznej też, jest taką ustrukturyzowaną, autonomiczną całością, ale która posiada własną dynamikę, i teraz człowiek twórcą kultury, ale i kultura twórcą człowieka, bo rodzimy się już w jakiejś kulturze. Skoro proces, to nie jest to zamknięty proces, tylko otwarty. To jest ten horyzont kantowski. Jesteśmy ciągle w drodze, nigdy u celu. Co krok do horyzontu, to ten horyzont o ten krok nam się oddala. Ale czym jest kultura? To popatrzmy na siebie i na innych i dookoła i zobaczymy, czym jest kultura, w której jesteśmy. I powiedziałbym, że wtedy kultura to nie my, nie lud, nie ludzie, tylko to, co oni robią, co obiektywizują, a więc to wartości. I zobaczymy, że w tym kręgu społecznym, którym jesteśmy, realizujemy takie wartości. Jeżeli dzisiaj wartością jest konsumowanie na przykład, dominacja ekonomiczna, wartości pragmatyczne, utylitarne, no to taką będziemy mieli kulturę, będziemy się traktowali przedmiotowo, instrumentalnie. Ale zobaczymy, że z boku, gdzieś niedaleko będą inne społeczności, które będą realizowały i będą miały inne pragnienia, inne potrzeby i inne wartości, które będą dla nich pożądane. Zatem czy rzeczywiście oni patrzą na nas, na nasze wartości jako swoją przyszłość, którą by chcieli mieć? Trudno powiedzieć. Jeśli tak, no to taką będą mieli przyszłość, ale niekoniecznie te wartości, które my realizujemy w tej kulturze Zachodu, są wartościami powszechnie pożądanymi i realizowanymi. Dlatego dodałbym, jeżeli je chcemy utrwalać, realizować i żeby były żywotne, to znaczy, żeby miały sens jeszcze i znaczenie, żeby ta kultura trwała, to znaczy się rozwijała, to musimy je rewitalizować i realizować.
O kulturze i kulturach niejednorodnych, niejednakowych rozmawialiśmy dzisiaj w audycji Pisma i Znaki. Gościem programu był dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.